10 minut prawie po godzinie 14. Jak zawsze w środę witam Państwa serdecznie. Nazywam się Marta Prochera i do debaty samorządowej dzisiaj zaprosiłam Małgorzatę Nogalską, dyrektora Zespołu Szkół imienia Jana Pawła II w Zdzieszowicach. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Zaprosiłam też pana Piotra Łabę, zastępcę dyrektora Wydziału Organizacji i Pragmatyki Zawodowej Nauczycieli Kuratorium Oświaty w Opolu. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam Państwa.
I jest z nami również Roland Fabianek, wicestarosta powiatu oleskiego.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Proszę Państwa, pewnie już Państwo słyszeli, że dzisiaj rozmawiamy na temat szkolnictwa branżowego, na temat przygotowania młodych ludzi do pracy w różnych zawodach. I zaczniemy od takiego hasła, którym reklamuje się Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Zdzieszowicach, bo liczy się zawodowy sukces. Ale co się na ten zawodowy sukces składa? Pytam panią Małgorzatę Nogalską.
Tak, to jest nasza misja, właśnie takie hasło Zespół Szkół, bo liczy się zawodowy sukces. Wszelkie nasze działania, jakie podejmujemy w szkole, ukierunkowane są właśnie na to, żeby nasi uczniowie, absolwenci naszej szkoły osiągnęli zawodowy sukces i podjęli pracę w zawodzie, w którym się kształcą.
Ale czy to jest takie proste, żeby się kształcili w tym zawodzie i potem otrzymali pracę właśnie w tym zawodzie?
No nie jest to proste. Przede wszystkim przychodzą do nas do szkoły już uczniowie, którzy wybrali ten zawód. Nikt im często w tym wyborze tego zawodu nie pomagał. Cały czas wracamy tutaj do takiego pomysłu zatrudnienia, no obecnie w szkole już podstawowej, ósmoklasowej, doradcy zawodowego na etat, który ukierunkowywałby, czy badałby predyspozycje dzieci tak, żeby odpowiednio ten zawód sobie wybrali, bo to jest połowa sukcesu. Wybieram zawód, który naprawdę mnie interesuje i w którym chciałbym podjąć w swoim życiu pracę i pracować i się realizować.
No właśnie, z tym dostosowaniem się młodych ludzi do rynku pracy i z tą znajomością też rynku pracy pewnie bywa różnie. W tym roku w powiecie oleskim niestety nie ma kontynuacji tej tradycji ziemi oleskiej związanej z klasami meblarskimi, prawda?
Tak, pani redaktor, niestety już bodajże od drugi rok z rzędu nie udaje nam się utworzyć technikum meblarskiego w Dobrodzieniu, które było znane z tego, że jest to miasto stolarzy. Przyczyn nie wiem, gdzie należy szukać, bo próbujemy rozmawiać i z zakładami meblarskimi dobrodzieńskimi i z panem Piotrem Klerem, który nawet deklarował utworzenie klasy patronackiej. Niestety młodzież kieruje się trendami jakimiś takimi dla mnie niezrozumiałymi. Bo też to, o czym wspomniała pani dyrektor tutaj, o prowadzeniu tego doradztwa zawodowego, od 2 lat prowadzimy w powiecie oleskim taki cykl spotkań w ramach doradztwa zawodowego. Stworzyliśmy sieć doradztwa zawodowego, w ramach nich mamy taki konkurs wiedzy powiatowym rynku pracy. Chodzi o to, żeby tych młodych ludzi z gimnazjum i ze szkół średnich ukierunkować na wybór zawodów takich, do którego będą mieli predyspozycje z jednej strony, z drugiej strony zaś żeby zapoznać ich z zakładami pracy, które umożliwiają podjęcie pracy po zatrudnieniu, jak również podjęcie praktyk, bo bardzo często były sytuacje takie, że doradcy zawodowi, którzy pracowali, nie zawsze mieli kontakt z zakładami, nie zawsze wiedzieli, co znajduje się na terenie naszego powiatu, jacy pracodawcy, jakie zakłady, więc udało nam się zaprosić tutaj do tej sieci i cech rzemiosł różnych, i przedstawicieli większych zakładów pracy i doradców zawodowych. Stworzyliśmy taką grupę doradców zawodowych, gdzie komunikują się między sobą, mamy cykliczne spotkania, choćby w ramach tych konkursów. Zaowocowało to tym, że już jest lepsze rozeznanie na rynku pracy i doradcy doradzają młodym ludziom, gdzie z daną predyspozycją zawodową można się udać do szkoły, bo poznaliśmy również z dyrektorami szkół, gdzie mogą wejść na dni otwarte do zakładu, żeby zapoznać się ze specyfiką danego zawodu. W ramach tego cyklu też mamy taką dosyć ciekawą inicjatywę. W ramach konkursu było akurat bodajże wczoraj losowanie dla tych uczestników szkół gimnazjalnych z naszego powiatu wszystkich, zawodu, na temat którego mam nakręcić krótki filmik prezentacji. Chodzi o to, żeby zapoznać wszystkich uczestników ze specyfiką danego zawodu, z możliwością podjęcia pracy. Byłoby marzeniem, gdyby jeszcze przedsiębiorcy się troszeczkę otworzyli, bo do tego ich namawiam, żeby też szukając nowych pracowników, też powiedzieli, jaka jest struktura zatrudnienia, jaka jest struktura płac. Bo w perspektywie 5-8 lat to da jakąś wizję, że wiem, czy w danym zawodzie mogę się odnaleźć, czy też nie będzie zapotrzebowania. Takie informacje młodym ludziom staramy się dostarczyć, natomiast czasami nad tym wszystkim dominuje, że tak powiem, owczy trend, pęd, jakaś moda na wybór pewnych szkół, pewnych zawodów, które później no niestety powodują to, że mamy dobrze wykwalifikowanych bezrobotnych na rynku pracy, których trzeba później w kursach kwalifikacyjnych, czy też różnych innych formach kształcenia w centrach kształcenia ustawicznego lub praktycznego przebranżawiasz?
No właśnie, to jest ciekawe. Z drugiej strony mam przed sobą barometr zawodów i w powiecie oleskim w 2017 roku jest deficyt robotników w obróbce drewna i stolarce. Czyli też w tych pracach, z którymi powiat oleski był związany. Ale teraz jeszcze chciałabym zapytać pana Piotra Łabę z Kuratorium Oświaty w Opolu, czy faktycznie ta funkcja doradcy zawodowego jest dobrze pełniona, czy ona powinna być nieco bardziej rozszerzona, ta funkcja, czy te szkolenia zawodowe, z którymi młodzież spotyka się już, tak jak powiedziała pani dyrektor z zespołu szkół ze Zdzieszowic, na poziomie tej szkoły podstawowej, czy to powinno wyglądać tak, czy może trzeba coś ulepszyć?
Obecnie w nowych ramówkach doradztwo zawodowe zostało wprowadzone w wymiarze 10 godzin w klasie 7 i 8, w każdej klasie szkoły podstawowej. Natomiast w szkole ponadpodstawowej w wymiarze 10 godzin w cyklu kształcenia. Natomiast jeżeli spojrzymy bardziej szerzej na doradztwo zawodowe, to właściwie doradztwo zawodowe rozpoczyna się już od samego przedszkola, kiedy te nasze najmłodsze dzieci rozpoznają zawody w ich najbliższym otoczeniu. Wprowadzenie doradztwa zawodowego tych godzin w klasie 7 i 8 szkoły podstawowej 10 godzin pozwoli młodzieży kończącej szkołę podstawową na bardziej trafne wybranie dalszej drogi ścieżki zawodowej, dalszego kształcenia. Kształcenie, prowadzenie doradztwa zawodowego w szkole ponadgimnazjalnej, już niejako ponadpodstawowej, w tym wymiarze tych 10 godzin też pomoże temu młodemu człowiekowi wskazać jego dalszą drogę.
Ja się z tym zgadzam. Owszem, to pomoże, natomiast cały czas twierdzę, że to jest jednak mimo wszystko za mało. Że jeżeli chodzi o szkoły podstawowe, powinien funkcjonować taki doradca zawodowy na etat, tak żeby miał możliwość nie tylko takich zajęć zawodowych z grupą uczniów, ale również takich zajęć indywidualnych z uczniami, jak również z rodzicami, po to właśnie, żeby jakby ukierunkować, tak, zainteresowania czy predyspozycje tego ucznia tak właśnie, aby wybrał odpowiedni dla siebie zawód. Jeżeli chodzi o doradztwo zawodowe w szkołach ponadpodstawowych już teraz, niedługo, to jakby ma inne zupełnie zadania niż to doradztwo, które będzie prowadzone w szkołach podstawowych. Ale ja tutaj widzę jeszcze jeden taki problem. Cały czas jeszcze funkcjonujemy w takim stereotypie gorsi do zawodu. I jeszcze nie potrafimy młodzieży wytłumaczyć, że dobry lekarz to jest tak samo jak dobry ślusarz. I dopóki będziemy w tym stereotypie funkcjonować i ten stereotyp powiela wielu również dyrektorów szkół i doradców zawodowych, nie będziemy mieli na rynku pracy dobrych tokarzy i ślusarzy, dopóki ten zawód nie będzie równie prestiżowy, jak jest prestiżowym zawód lekarza, czy prawnika, czy inny zawód, taki, który jest kształcony na studiach, tak? Należy skończyć studia, żeby móc pracować w tym zawodzie.
To na pewno w tym dostosowywaniu się do rynku pracy i w tym przygotowywaniu młodych ludzi do pracy w zawodach, które są deficytowe i które wykazują się bardzo dużymi potrzebami, jest konieczna, tak mi się wydaje z tego, co państwo tutaj mówią, współpraca kilku podmiotów, bo to nie może być tylko dyrektor szkoły, to nie może być tylko doradca zawodowy, ale to też musi być to wyjście naprzeciw przedsiębiorców. Jak wygląda objęcie klas patronackich? Czy u pani w szkole są klasy patronackie? I na czym to polega?
U mnie w szkole nie ma klas patronackich, ale cały czas nad tym pracujemy. Bardzo byśmy chcieli utworzyć klasę patronacką z firmą Multiservice. I to jest klasa w dwóch zawodach, monter izolacji przemysłowej i blakarz izolacji przemysłowych. I muszę powiedzieć, że jeżeli chodzi o pracodawców, to ta współpraca naprawdę zacieśnia się, rozwija się i w bardzo dobrym kierunku zmierza. Pracodawcy są chętni, spotykamy się, dyskutujemy, staramy się dostosować jak najbardziej do ich potrzeb, tak żeby to kształcenie było jak najbardziej no, zgodne z potrzebami danego pracodawcy, żeby jak najlepiej tą młodzież przygotować do wykonywania danego zawodu. Natomiast ja cały czas uważam, że jednak problem jest w momencie wyboru tego zawodu. Bo my jako szkoła oczywiście co roku opracowujemy sobie tak zwaną strategię promocji, tak? My wiemy, rozmawiamy z pracodawcami, wiemy, jakie zawody w danej szkole chcą potrzebne. Wychodzimy do szkół, mówimy o tym, tak? Mówimy o klasie patronackiej, mówimy o tym, co oferuje pracodawca, jakie oferuje stypendia, jakie różnego rodzaju dodatkowe, takie atrakcyjne no rzeczy, tak, dla tego ucznia, żeby on zechciał w tym zawodzie się kształcić. Mówimy o tym zawodzie, ale to jest, to jeszcze jakby nie odnosimy sukcesu, tak? Nie mamy jeszcze odpowiedniego naboru dla danych zawodów. Nawet nie pomaga takie zapewnienie pracodawcy, że po ukończeniu, no już teraz, branżowej szkoły pierwszego stopnia będą mieli w 100% zatrudnienie, bo są tacy pracodawcy, którzy proponują 100% zatrudnienie, chociażby wspomniana wcześniej firma Multiservice.
Mhm. Podobnie ciekawie się przedstawia ta sytuacja w powiecie oleskim, kiedy to pracodawca jest chętny do otwarcia szkoły patronackiej. Rozumiem, że powiat też sprzyja takiej sytuacji.
Jak najbardziej sprzyjamy. Akurat o wspomnianym tutaj przez panią technikum meblarskim, no nie możemy się pochwalić utworzeniem tej klasy patronackiej, bo niestety ona nie wyszła, ale współpracujemy też z innymi przedsiębiorcami, na przykład w dziedzinie praktycznej nauki zawodu dla operatów obrabiarek skrawających CNC, gdzie przedsiębiorcy przyjmują grupy na praktyki i bardzo rzetelnie do tego podchodzą. Ci młodzi ludzie są wdrażani na miejscach pracy, tych docelowych, na których później mają zagwarantowane zatrudnienie ci najlepsi, uczą się i pracodawca poświęca swojego pracownika na czas tej nauki zawodu, który jest jego opiekunem stażu, nadzoruje, wręcz robi spotkania z rodzicami. Jest to tak zwana wywiadówka, prawie że na tym samym stopniu jak w szkole, gdzie obowiązkowa jest obecność, gdzie są oceniani, gdzie rodzicom przedstawia się opinie na temat zachowania, zaangażowania. Sprawdza się to bardzo fajnie. Również u przedsiębiorców zrzeszonych w cechu rzemiosł różnych, tutaj dla szkół branżowych pierwszego stopnia, również ten kontakt pozostaje dobry i cech raczej wskazuje tych pracodawców, którzy rzetelnie do tego podchodzą. Nie ma tutaj takich sytuacji, żeby ten przysłowiowy młody człowiek przychodząc na praktykę miał ograniczoną swoją praktykę do sprzątania, zamiatania hali. Raczej wprowadza go się w te arkana sztuki, którą ma później wykonywać. Podobnie jak już mówiłem na temat tego doradztwa zawodowego, bardzo dobry przykład z firmy Nestro, gdzie doradcy zawodowych szkół oleskich uczestniczą w zajęciach. Przychodzą młodzi ludzie na jeden dzień, pracują u boku pracownika, razem z nim wykonują czynności, poznają to, mogą zmienić, jeżeli coś im nie odpowiada, mogą zobaczyć specyfikę pracy w tym zakładzie, przeżyć cały dzień i na koniec jest jakieś takie resume, podsumowanie całego dnia, omówienie tych rzeczy ciekawych, co należałoby zmienić. Również ten pracodawca dostosowuje się do potrzeb młodych ludzi, ale też to jest duże zaangażowanie doradców zawodowych. Tak jak wszędzie, są tacy, którzy się bardzo angażują i są tacy, którzy traktują jako uzupełnienie etatu, niestety.
Tak, przysłuchując się tym informacjom dotyczącym doradców zawodowych, zastanawiam się, czy też to nie jest problem właśnie tego, co już zostało poruszone przez panią Małgorzatę Nogalską, czyli tej kwestii zmiany świadomości w społeczeństwie, tego nacechowania też tych prac fizycznych i tych prac, które uchodzą za pracę niższej rangi społecznie, żebyśmy przestali w końcu tak myśleć i zaczęli dzieciom, młodzieży sprzedawać to jako atrakcyjne zawody na przykład. Czy reforma oświaty i zmieniające się szkolnictwo ponad gimnazjalne, ale tak naprawdę już to szkolnictwo średnie, zmieni taką sytuację?
Moim zdaniem na pewno zmieni sytuację, zmieni również podejście młodych ludzi do kształcenia w branżowych szkołach pierwszego stopnia. Przede wszystkim poprzez zwiększenie zaangażowania pracodawców w kształcenie młodych ludzi. To zaangażowanie pracodawców, czy próba zaangażowania jest organizowane poprzez różnego rodzaju konkursy. Na przykład ostatnio ogłoszony konkurs z programu POWER, przygotowanie rozwiązań w zakresie angażowania pracodawców w organizację praktycznej nauki zawodu w ramach działania 2.15, kształcenie i szkolenie zawodowe dostosowane do potrzeb zmieniającej się gospodarki. Jeden program w województwie opolskim realizowaliśmy ostatnio bardzo kilka dużych projektów związanych z kształceniem zawodowym. Te projekty były realizowane przez Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji.
O polskie szkolnictwo zawodowe.
O polskie, bliżej rynku pracy.
Tak, bierzemy udział w tym projekcie.
To na razie mamy teorię, a zaraz będziemy mieli praktykę.
Wszystkie te działania mają za zadanie pokazać młodzieży, że kształcenie w szkołach branżowych jest również dobrym kształceniem. Że te zawody również są dobrymi zawodami.
A czy to nie jest też tak, że to potrzeba dłuższego czasu na zmianę tej świadomości?
Ja myślę, jeżeli mogę, to kwestia tkwi troszeczkę jakby głębiej i dalej, bo skupiamy się na szkolnictwie zawodowym. Ja myślę, że przez dosyć długi czas wmawiano wszystkim, że tylko skończenie studiów pozwala osiągnąć sukces zawodowy, jakiś prestiż i dobre wynagrodzenie. Natomiast ja uważam, choćby z obserwacji wśród znajomych, że w tej chwili, że powiem, rzemieślnik, fachowiec, dobrze wykonujący swoją pracę, on jest w stanie naprawdę mówić o satysfakcji zawodowej, mierząc ją miarą taką pieniężną, bo jego status materialny niejednokrotnie jest lepszy od kogoś, kto ukończył studia i staje na rynku bezrobotnym, niedostosowany do potrzeb tego lokalnego rynku pracy. I myślę, że tutaj zgodziłbym się z panem dyrektorem, że zmiany będą, ale one będą wynikały też poniekąd z tego, że zostaje w jakiś sposób ograniczona liczba naborów na studia wyższe, bo to wprowadzane są limity przyjęć. I myślę, że to spowoduje, że osoby, które tak nie do końca w zasadzie powinny się kwalifikować do tych szkół technikalnych czy licealnych, bo jednak trzeba powiedzieć, że gro ludzi nie do końca się do tego ma predyspozycję.
I to jest właśnie ten stereotyp. Gorsi do zawodu.
Myślę, że tutaj, pani dyrektor, nie chodzi o to, że gorsi do zawodu, tylko że jeżeli będę miał do wyboru pójść do szkoły zawodowej, prowadzić działalność w branży, którą lubię, lub też pójść do szkoły, nie do końca mają kwalifikacje. Tu akurat jest ten przykład taki, że gorsi, słabsi, bo nie zawsze każdy ma taką zdolność do przyswajania wiedzy i wiedzą, że on na przykład na tych studiach nie będzie sobie radził, więc wybierze byle jakie studia. Mówię o takich sytuacjach, bo gro osób jest świadomych tego, co chcą robić, kontynuują na przykład biznesy rodzinne jakieś tam rozpoczęte i on nie patrzy na to, jak on się uczy, tylko on chce podjąć, nauczyć się zawodu, nauczyć się go dobrze i dobrze go wykonywać. Natomiast tak jak w zawodzie, tak jak wszędzie, są ludzie, którzy stawiają na byle jakość i no też na solidność. Jeżeli to będzie solidnie wykonywane, że zawód jakiś rzemieślniczy, to nie zgodę szacunku i to może, powiem, nie ma zajęć, które przynoszą ujmę. Nie ma zawodów, które przynoszą ujmę. Chyba, że są wykonywane źle. I to nie zależy od tego, jaki to będzie zawód wtedy.
I pewnie to też nie zależy od wykształcenia, jakie ma pracownik.
Z pewnością.
Każdą pracę można wykonywać dobrze albo źle. Ale proszę państwa, my do tego tematu za chwileczkę jeszcze wrócimy. Zapraszam teraz państwa na krótką przerwę, ale do szkolnictwa branżowego powrócimy chwilę po godzinie 14:30.